Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Na początek taki fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. To jest odpowiedź na wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące prawdziwości całunu turyńskiego. W badaniu całunu turyńskiego wcale nie chodzi o to, aby stwierdzić, czy to jest falsyfikat, czy faktycznie jest to owe płótno, które okrywało Jezusa po jego śmierci, to płótno, przez które Chrystus, zmartwychwstając, pozostawił na nim swój trójwymiarowy wizerunek. W całunie turyńskim chodzi o tajemnicę, która przekracza wszystkie nasze ludzkie i naukowe kategorie, ponieważ w całunie turyńskim chodzi o życie wieczne, życie poza czasem i przestrzenią. Ale życie, które zaczyna się w konkretnym czasie i w konkretnej przestrzeni. I właśnie dziś o tajemnicy całunu turyńskiego, która dotyczy każdego z nas, wszystkich ludzi. Zapraszam Was serdecznie na ten, oczywiście jak zawsze dodam to, wyjątkowy odcinek. A jakże. Po wykluczeniu już wiele lat temu wszelkich innych hipotez, niemożliwe jest mianowicie, aby całun był malowidłem lub też obrazem wykonanym techniką parową, wydaje się istnieć zgodność co do tego, że wizerunek ten stanowi jakby lekkie przypalenie, niemożliwe do uzyskania przy pomocy środków, jakimi dysponuje człowiek. Jaki ogień wytworzył taki fenomen w tajemniczym grobie, z którego dochodził hałas, jakby wielkie trzęsienie ziemi. O tym mówi Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, wers 2. Nauka jest dobra do badania prześcieradła jakiejś mumii. Jeśli jednak jest to autentyczny wizerunek, to mamy do czynienia z całunem, z którego na nowo wyszedł żywy ten, który jest jedyny i którego wskrzesił Bóg. Dzieje apostolskie, rozdział 2, wers 32. Węgiel jest wytworem słońca. Pamiętajmy, że węglem C14 badano prawdziwość całunu turyńskiego. Co hipotetycznie stanie się, jeśli ulegnie ów węgiel kontaktowi z synem tego, który stworzył słońce i nim porusza? Jakże możemy wyznaczyć datę, skoro napisano, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień? Z drugiego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, wers 8. Niech słowa Vittorio Messoriego, znakomitego watykanisty, historyka, będą wprowadzeniem do naszego dzisiejszego spotkania, w którym chcemy się zbliżyć do Boga, który dla naszych zmysłów jest zupełnie nieosiągalny, a jednocześnie tak bardzo bliski, że możemy go zobaczyć w każdym i we wszystkim. Chciałbym teraz przytoczyć fragment z książki kardynała Roberta Saracha Moc milczenia. Myślę, że Bóg mówi w ciszy. Zawsze mnie uderza jego dyskrecja, jego jakże delikatne maniery, nieskończenie szanujące naszą wolność. Jesteśmy krusi jak szkło, toteż Bóg miarkuje swoją moc i słowo, aby je przystosować do naszej słabości. Spójrzmy teraz na pierwszych apostołów, owych wybranych szczęśliwców, wśród których jest zdrajca Judasz. 1/12 apostołów to zdrajcy, można by powiedzieć, przekładając to na kategorię współczesnej statystyki. 1/12 chrześcijan, 1/12 z nas to zdrajcy. Jezus świadomie i dobrowolnie wybiera Judasza, świadomie i dobrowolnie wprowadza go w swoje życie. Judasz widzi wszystkie znaki i cuda Jezusa. Jezus wie, że on go zdradzi. Judasz również ciebie i mnie ma czegoś nauczyć. Czego? Czegoś o nas samych. O tym, że mimo tego, że jesteśmy blisko Boga, to jednak w każdej chwili jesteśmy skłonni go zdradzić, nawet za 30 srebrników. 30, 50, 100, może i nawet 10. Nie wiem na ile ty, na ile ja wyceniam Boga, kiedy przychodzi pokusa. Maryja z Józefem przebywali z Jezusem 30 lat. Uczniowie przebywają 3 lata. Wśród nich jest tajemnica nie tylko całunu turyńskiego, owego człowieka, który zmartwychwstał, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, bo tym jest przecież Chrystus, ale również wśród nich jest tajemnica Eucharystii. Eucharystia jest obecnością Boga wśród nas, bardzo bezpośrednią, że tak powiem fizycznie namacalną, kiedy przyjmujemy Jezusa pod postacią chleba. Jezus w tajemnicy Eucharystii, oczywiście w cudzysłowie tajemnicy Eucharystii, jest ze swoimi uczniami przez 3 lata, gdzie do nich mówi, gdzie oni oglądają Jego cuda, widzą Jego codzienność, razem z Nim modlą się, przynajmniej starają się, zasypiają na modlitwie wtedy, kiedy Jezus ich najbardziej potrzebował w Ogrodzie Oliwnym. Tajemnica Eucharystii jest obecna z uczniami przez 3 lata. I co się dzieje, kiedy Chrystus zostaje skazany na śmierć i zmartwychwstaje? Co się dzieje, kiedy uczniowie spotykają Go idąc do Emaus? Posłuchajmy, jak opowiada o tym Ewangelia według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem 60 stadiów. Rozmawiali sobie o tym wszystkim, co się wydarzyło. W czasie ich rozmowy i rozważań sam Jezus przybliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich myśli tak były zajęte, że Go nie poznali. Zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą idąc? Przystanęli smutni. Jeden z nich imieniem Kleofas odezwał się do Niego. Chyba tylko ty jeden mieszkasz w Jeruzalem i nie wiesz, co się w tych dniach tam wydarzyło. Zapytał ich, co takiego? Powiedzieli mu, chodzi o Jezusa z Nazaretu. To był prorok, człowiek mocny w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jakże możliwe, że nasi arcykapłani i starsi wydali go na wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on będzie tym, który wyzwoli Izraela. A tymczasem po tym wszystkim już trzeci dzień mija, jak to się stało. Ale niektóre z naszych kobiet zadziwiły nas, bo wcześnie rano były przy grobowcu i nie znalazły jego ciała. Przyszły i powiedziały, że nawet aniołów widziały, którzy mówią, że on żyje. Poszli wtedy niektórzy z naszych do grobowca i zastali wszystko tak, jak powiedziały te kobiety. Jego nie zobaczyli. Wtedy on odezwał się do nich. O bezmyślni i tak otępiałego serca, że nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Tu jest wykrzyknik. Czyż nie trzeba było, aby Mesjasz doznał tego wszystkiego i aby wszedł do swojej chwały? I wyłożył im dotyczące go we wszystkich pismach słowa, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków. Zauważmy dwie kwestie. Uczniowie idą do Emaus, mają już w głowie świadomość tego, że kobiety im opowiadały o tym, że widziały aniołów, którzy przekonywali owe, że Jezus zmartwychwstał, że Go nie ma, że żyje. Oni są tak bardzo zajęci rozmową, tak bardzo zajęci własnymi myślami, że nie widzą Jezusa, który jest obok nich. I co ciekawe, w jaki sposób tłumaczy to Biblia Jerozolimska, która odsyła nas do dwóch innych fragmentów Pisma Świętego, wyjaśniając, dlaczego uczniowie wtedy nie poznali Jezusa. Posłuchajmy tych dwóch fragmentów. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16, wers 12. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, wers 19. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. O czym mówią te trzy fragmenty z Ewangelii? Ewangelii według świętego Łukasza, według świętego Marka, według świętego Jana. W przypisach jest to doskonale i dosłownie wytłumaczone w ten sposób, że ciało Jezusa po zmartwychwstaniu jest przetransformowane. Jest uwolnione od uwarunkowań, które my na co dzień mamy, ponieważ ich doświadczamy. Ciało Jezusa wygląda zupełnie inaczej po zmartwychwstaniu niż przed zmartwychwstaniem. Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu, że tak powiem, różni się od tego ciała, które Jezus miał przed zmartwychwstaniem, w czasie śmierci, w czasie Jego całego życia ziemskiego. Skoro uczniowie, którzy przebywali z Jezusem 3 lata, non-stop 24 godziny na dobę widzieli wszystkie jego znaki, cuda, słyszeli słowa, nie rozpoznają go po zmartwychwstaniu, to jakże my chcemy rozpoznać postać zmartwychwstałego odbitą na całunie turyńskim za pomocą urządzeń wytworzonych przez człowieka? Dlaczego Bóg nie da nam jasnego dowodu na to, że całun turyński jest prawdziwy? Dlaczego jakby trochę nie pomoże tym naukowcom, żeby faktycznie stwierdzili, tak, to jest to płótno, którym Jezus był pokryty, które Jezus był zawinięty po śmierci? Bo mamy wierzyć Słowu Bożemu, a nie dowodom na istnienie Boga, a nie dowodom na zmartwychwstanie. Zresztą jak można badać zmartwychwstanie, skoro nie można zmartwychwstania powtórzyć w laboratorium i nauczyć się pewnych kryteriów, za pomocą których możemy ten fenomen zmartwychwstania badać. Wiara ma przekraczać nasz rozum, ponieważ mamy przejść z wiary rozumowej do wiary serca, do zawierzenia, zaufania. Mam nie tylko wiedzieć, że Bóg istnieje, ale mam mu zawierzyć. Nie mamy szukać znaków i dowodów na istnienie Boga, ale mamy szukać nawrócenia serca, a nie tylko nawrócenia rozumu. Droga między rozumem a sercem jest najdłuższą drogą w tym znaczeniu duchowym, w tym znaczeniu przejścia z wiary w Boga w wiarę Bogu. Co więcej, jeżeli chcemy czynić z dowodów na istnienie Boga, z dowodów na prawdziwość całunu turyńskiego dogmaty, to szykujmy się na to, że spotkamy się z dowodami rozumowymi na nieistnienie Boga, z których ktoś inny również zrobi dogmat. W Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 6, wersie 19 jest napisane, że z Jezusa wychodziła moc, która uzdrawiała wszystkich. Dokładnie ta sama moc, która zostawiła ślad na całunie turyńskim. Moc dla wszystkich. Być może dlatego też Pan Bóg do końca istnienia świata i do końca istnienia człowieka i do końca ostatniego życia ludzkiego na ziemi nie da nam i nie pozwoli nam, abyśmy wprost stwierdzili prawdziwość całunu turyńskiego, aby on był badany przez zarówno wierzących, jak i niewierzących. Zauważmy, ilu ludzi niewierzących nawróciło się dzięki temu, że wątpiąc w całun turyński, w jego prawdziwość, podejmowało się badań. Gdybyśmy stanowczo i już jasno w znaczeniu naukowym stwierdzili, że całun turyński jest prawdziwy, to wówczas ta prawdziwość, ten fakt zamknąłby wielu naukowcom chęć badania go. Oczywiście wiele dowodów wskazuje na to, że całun turyński naprawdę, rzeczywiście, faktycznie jest tym samym prześcieradłem, tym samym płótnem, w które Jezus był zawinięty po swojej śmierci, ale wciąż ten znak zapytania jest prowokacją dla wielu naukowców, także niewierzących, co więcej, dla wielu chrześcijan, zarówno prawosławnych, jak i protestanckich, którzy chcąc wykazać kłamstwo w stwierdzeniu, że całun turyński jest prawdziwy, podejmują się jego badania i okazuje się, że kiedy ich narządy, przyrządy naukowe stykają się z tą niezwykłą szatą, na której znajduje się trójwymiarowy wizerunek człowieka zmartwychwstałego, poddają się rozumowo i przyjmują Boga jako tego, który przekracza ich rozum, przyjmują Boga, za którym już chcą iść nie tylko rozumowo, ale także sercem, ponieważ prawdziwa wiara jest wiarą serca, wiarą zaufania, zawierzenia. Jednym z tych, którzy zadali sobie pytanie o prawdziwość całunu turyńskiego, jest Kenneth Stevenson, inżynier, bynajmniej nie wizjoner, ale rzecznik prasowy 40 północnoamerykańskich uczonych, którzy w 1978 roku poddali całun najbardziej zawiłym analizom, aby w końcu ulec temu niesamowitemu przedmiotowi i otworzyć się na jego misterium. Wiadomo, że misterium może oznaczać Boga lub diabła. Uczony amerykański, który ukazuje swoje sceptyczne przeżycia, w końcu czuje się zobowiązany do przyjęcia Jezusa, którego miłość zdaje się być dostatecznie potwierdzona przez jego własne przyrządy technologiczne. Mówi: moje życie uległo przemianie. Czegoś podobnego doświadczyło wielu innych, na przykład kryminolog z Zurychu Max Frey, który na płótnie odkrył pyłek z Palestyny. Nawet kardynał Balestrero stwierdza: przed świętym całunem dokonało się wiele cudów i będą się dokonywały. Liczne cuda o wiele bardziej skomplikowane od tak zwanych fizycznych. Cuda uleczenia duchowego, cuda skonsolidowania wiary dzięki kontemplacji owego oblicza. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony. Jakże więc ostoi się jego królestwo? Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 12, wers 26. Jednym ze śladów szatańskiego działania jest zasadzka na wiarę, podczas gdy ten znak jej pomagał, pobudzał świętych do kontemplacji i nie tylko Bogu znanym sposobem docierał do wielu serc. Diabolos oznacza etymologicznie ten, który dzieli. Tymczasem liczni protestanci i prawosławni przyłączyli się do katolików, aby w tym śladzie uznać Pana i wykorzystali to jako sposobność do spotkania, a nie rozdarcia. A zatem zauważmy, że owa naukowa niepewność dotycząca całunu turyńskiego jest prowokacją dla wielu naukowców, nie tylko naukowców, ale teologów, historyków, archeologów, którzy pochylając się, że tak powiem, nad tajemnicą całunu turyńskiego, dają się poprowadzić przez owo misterium, przez to święte oblicze, które na nich zerka, bardzo intymnie, a jednocześnie dając ogromną swobodę wyboru, dając wolność. Bóg zawsze daje wolność, bo jest miłością. Miłość nie jest tyranem. Miłość zawsze daje możliwość dokonania własnego, osobistego, pełnego wyboru serca. Kiedy pochylali się nad owym całunem, niejednokrotnie nawracali się, spotykali w tajemnicy całunu turyńskiego żywego Boga. Tego żywego Boga, którego apostołowie nie rozpoznali po zmartwychwstaniu. A zatem, czy możliwe jest, aby za pomocą li tylko ludzkich narządów, wytworu oczywiście potęgi ludzkiego rozumu, w cudzysłowie potęgi, bo ta potęga ludzkiego rozumu czasami okazuje się zupełną bezmocą, jak w przypadku obecnej zarazy, czy możliwe jest, aby za pomocą rozumowych narzędzi zbadać prawdziwość oblicza z całunu turyńskiego, które przekracza wszystkie ludzkie kategorie. Tak bardzo przekracza, że gdy pierwsi apostołowie idący do Emaus spotkali Jezusa na swojej drodze, już po zmartwychwstaniu, tego żywego, nie na całunie, nie na obrazku, żywego, stojącego obok nich, rozmawiającego z nimi, nie rozpoznali go. Wydaje mi się, że tajemnica całunu turyńskiego w sposób jednoznaczny nie zostanie wyjaśniona nigdy, ponieważ Pan Bóg będzie się posługiwał ową dwuznacznością, aby nie tylko zostawić nam wolność wyboru, ale żeby dać nam wolność w podejściu do Niego, w przyjęciu Go. Ponieważ, jak mówi prorok Izajasz, myśli Boga nie są naszymi myślami, ani drogi Boga nie są naszymi drogami. Ciekawe jest to i trochę jednocześnie komiczne, że całun turyński od samego początku był przyczyną cudów. Pierwszym cudem było to, że został zbadany w sposób zupełnie darmowy przez trzy największe międzynarodowe ośrodki naukowe. I posłuchajmy jeszcze tego. 13 października 1988 roku na konferencji prasowej kardynał Anastasio Balestrero, arcybiskup Turynu, zapewnił, że nawet gdyby całun pochodził ze średniowiecza, nie stworzyłoby to żadnych problemów ani teologicznych, ani pastoralnych. Powiedział też, że Kościół ma inne, ważniejsze sprawy niż te związane z relikwiami. Jednocześnie dodał, że gdyby to konsultował z innymi biskupami, swoimi kolegami, ci powiedzieliby mu, że ma za dużo czasu. Twarz Jezusa z całunu turyńskiego, kiedy się w nią patrzymy, kiedy zaczniemy ją kontemplować, jest jednym z tych znaków, którego dziś w naszym jednak ubogim duchowo świecie potrzebujemy. Bóg mówi do nas przez znak, przez obrazek, przez twarz na obrazku, przez całun turyński, którą możemy kontemplować, która milczy, która się nam nie narzuca. Nie trzeba modlić się do całunu turyńskiego. Wystarczy się w to oblicze wpatrywać, aby tak jak uczniowie idący do Emaus, kiedy oderwali się od swojej rozmowy i spojrzeli na Chrystusa, który zaczął ich wypytywać, gdzie idą i co się wydarzyło, nagle zaczęli rozpoznawać w obliczu tym zmienionym z Chrystusa już po zmartwychwstaniu Pana i Mistrza, tego, z którym spędzili 3 lata, przebywając z nim 24 godziny na dobę. Tym jest właśnie tajemnica Eucharystii. Tajemnica Eucharystii jest tajemnicą obecności Boga, tak bardzo zwyczajną, tak bardzo wpisaną w naszą codzienność, że my jej po prostu nie dostrzegamy. I zajęci jesteśmy własnymi rozmowami, zajęci jesteśmy dyskusjami wynikającymi z lęku, zajęci jesteśmy rozprawami teologicznymi, zajęci jesteśmy roztrząsaniem własnych teorii na temat Pana Boga, nie widząc, że On tutaj jest, tylko wystarczy na Niego spojrzeć, obejrzeć się, przejrzeć się w całunie turyńskim. Patrząc na całun turyński, widzimy historię nie tylko Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, ale historię każdego z nas, za którego Jezus umarł. Historię mnie i Ciebie, którzy jesteśmy grzesznikami, ale jednak uczynionymi na Boży obraz i Boże podobieństwo. A światłość najlepiej widać w ciemności, a słowo najlepiej słychać w milczeniu. W milczeniu twarzy z całunu turyńskiego. Posłuchajmy słów Ricarda da San Vittore. Panie, jeśli z naszej strony było to błędem, czyż nie Ty nas oszukałeś? Czyż nie jest tak, że Bóg dopuszcza ciemności w Twoim życiu, abyś zaczął poszukiwać światła, ale nie tego światełka, które sobie możesz zapalić, nie tego światła w znaczeniu ludzkim, definiowanego w kategoriach naukowych, ale światła, które już nie gaśnie. I mimo tego, że czasami znowu go nie widzisz, bo jest mrok, to wiesz, że to światło jest gdzie? W Tobie, ponieważ Twoja wiara rozumowa przeszła drogę do wiary sercem. A kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusowego jest niepokalane serce Maryi, od której mamy się uczyć medytowania Słowa Bożego, to znaczy aktualizowania tajemnic życia Jezusa w naszej codzienności. Temu służy chociażby różaniec święty, który jest kroczeniem właśnie przy obliczu Jezusa z całunu turyńskiego przez konkretne i kolejne etapy życia mistrza z Nazaretu. Myślę, że bardziej powinniśmy wierzyć mistykom i świętym wiedzy świętych niż wiedzy naukowców. Zauważmy, że święta Teresa z Lisieux, która do zakonu wstąpiła jako 15-letnia dziewczyna, obrała sobie imię zakonne, które brzmiało Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza. W czasach, kiedy owo oblicze ów całun turyński nie był jeszcze odkryty na sposób swoich wyjątkowych cech. Różnica między człowiekiem niewierzącym a wierzącym jest taka, że niewierzący już a priori wyklucza wszystko, wierzący zaś nie wyklucza niczego, nawet tego, że coś, co z pozoru wydaje się być oczywistością, dowodem na istnienie Boga, może być diabelskim oszustwem. W tym też właśnie ma nam pomóc nauka Kościoła katolickiego, który interpretując Słowo Boże z nadania niejako z misji samego Chrystusa, której takiej udzielił swoim uczniom w momencie w niebo wstąpienia. Myślę, że oblicze Chrystusa z całunu turyńskiego, szczególnie teraz w czasach zarazy, tak zwanej kwarantanny, jest darem nieba. Jest nam dane jako milczące słowo. Słowo mówiące do nas w ciszy. Bóg przemawia do nas w naszej codzienności, w naszych pokoikach, w naszych zamknięciach, w naszym oderwaniu od zwykłej codzienności, która do tej pory nas całkowicie pochłaniała. Oblicze Chrystusa z całunu turyńskiego przemawia nie tyle do naszego rozumu, ale chce, abyśmy z poziomu wiary rozumowej, tej, która przyjmuje wszystkie dowody na istnienie Boga, bądź odrzuca wszystkie dowody na istnienie Boga, bądź przyjmuje wszystkie dogmaty, bądź odrzuca te dogmaty, przeszli na poziom wiary sercem. I wtedy, kiedy Twoja wiara będzie osadzona w sercu na zaufaniu Bogu, to wszystko, o czym mówi nauka Kościoła katolickiego, stanie się dla Ciebie oczywiste. I dogmaty, o których mówi Kościół katolicki, będą dla Ciebie oczywiste, ponieważ doświadczysz obecności Boga w tychże dogmatach, w tym, o czym Kościół mówi od setek lat. Tajemnica Eucharystii jest doświadczeniem osobistego spotkania z Bogiem tu i teraz, w tym milczącym obliczu Chrystusa Zmartwychwstałego, którego nie rozpoznali ci, którzy z Nim przez 3 lata przebywali 24 godziny na dobę. Mojżeszowi Bóg przedstawił się jako Jahwe, będący ten, który jest. Zatrzymaj się w milczeniu, w swoim pokoiku, w swojej kwarantannie, przed obliczem Chrystusa Zmartwychwstałego, ale wciąż wpatrzonego w obliczu cierpiącym w Twoją i moją codzienność. I w tym milczeniu Bóg milczący zacznie przemawiać do Twojego serca, a nie tylko rozumu. W tym kontekście życzę Wam i sobie do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.